Witamy w podcaście Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, stworzonym w ramach projektu Procesy Tumskie – nowoczesna forma upowszechniania wiedzy. To niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy pracy prawnika i zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. W naszym podcaście omawiamy symulowane procesy, w których biorą udział studenci naszej uczelni oraz prowadzący, który na bieżąco komentuje przebieg sprawy, dzięki czemu możecie lepiej zrozumieć prawniczą rzeczywistość. Procesy Tumskie to projekt zrealizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez ministra edukacji i nauki. Zapraszamy do słuchania.
Trzecia edycja Procesów Tumskich pozwoliła przyjrzeć się specyfice prowadzenia sprawy rozwodowej. Sprawy te są rozpatrywane przez sądy okręgowe jako sądy pierwszej instancji. Rozprawy w sprawach rozwodowych co do zasady odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Mamy tutaj zatem do czynienia z ograniczeniem zasady jawności postępowań sądowych, co jest jednak uzasadnione przede wszystkim ochroną prywatności stron tego procesu. Sprawy o rozwód są rozpoznawane w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. W sprawie, która była przedmiotem rozpoznania na rozprawie, powódka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o rozwiązanie związku małżeńskiego z pozwanym z jego wyłącznej winy. Wnosiła ona również o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem i ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego będzie każdorazowe miejsce zamieszkania powódki. Przedmiotem żądania było również ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwanego, a także nieorzekanie o kontaktach z małoletnim synem. Pozwem objęte było nadto żądanie ustalenia udziału stron w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem małoletniego syna poprzez zasądzenie od pozwanego do rąk powódki kwoty po 1500 zł miesięcznie, płatnej do 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, z jednoczesnym zobowiązaniem powódki do ponoszenia dalszych kosztów utrzymania i wychowania małoletniego. Dodatkowo powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz alimentów w kwocie po 2000 zł miesięcznie, płatnej do 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Powódka żądała również zaniechania orzekania o wspólnym mieszkaniu stron i zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Można zauważyć, że żądanie pozwu obejmuje bardzo wiele aspektów. Należy zwrócić uwagę, że w sprawie o rozwód sąd rozstrzyga kompleksowo o wielu sprawach rodziny. Dlatego też w czasie procesu o rozwód nie można wszcząć odrębnej sprawy dotyczącej władzy rodzicielskiej lub o ustalenie kontaktów z dziećmi, czy też o zaspokojenie potrzeb rodziny, ani o alimenty pomiędzy małżonkami, czy alimenty od nich dla ich wspólnych dzieci. W odpowiedzi na pozew pozwany, również reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o rozwiązanie małżeństwa z powódką przez rozwód bez orzekania o winie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem powódce z jednoczesnym przyznaniem pozwanemu prawa do współdecydowania w ważniejszych sprawach dotyczących małoletniego, w tym w szczególności w sprawach jego wychowania, wykształcenia, leczenia, zmiany miejsca stałego pobytu oraz wyjazdów zagranicznych. Nadto wniósł on o zobowiązanie go do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego syna w kwocie po 800 zł miesięcznie, płatnej do rąk powódki do 10 każdego miesiąca. Dodatkowo pozwany wniósł o uregulowanie w wyroku rozwodowym jego kontaktów z małoletnim synem poprzez przyznania mu prawa do spędzenia z małoletnim 3 następujących po sobie dni w każdym tygodniu z wyłączeniem okresów wakacji, ferii zimowych oraz świąt poza miejscem zamieszkania małoletniego po wcześniejszym ustaleniu tych dni z powódką. Spędzenia z małoletnim 1 miesiąca wakacji letnich oraz 1 tygodnia ferii zimowych, przy czym ustalenie z powódką, który to będzie miesiąc i tydzień, nastąpi co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem wakacji i ferii. Oraz spędzenia z małoletnim świąt Bożego Narodzenia w latach nieparzystych i świąt Wielkiej Nocy w latach parzystych poza miejscem zamieszkania małoletniego. Pozwany wniósł również o oddalenie żądania powódki w zakresie zasądzenia na jej rzecz alimentów, zaniechanie orzekania o wspólnym mieszkaniu stron i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Tak przedstawiały się pierwotne żądania pozwu. Jak widać na pierwszy rzut oka, stanowiska stron dosyć istotnie się różniły. Wskazać jednak należy, że w toku sprawy o rozwód żądania małżonków aż do czasu jej prawomocnego zakończenia mogą podlegać wielokrotnej modyfikacji i to w zakresie wszystkich zgłoszonych żądań. Tak też było w tej sprawie. Proszę Państwa, czy jeżeli chodzi o Państwa stanowisko od ostatniego terminu rozprawy, czy coś się zmieniło?
Tak, Wysoki Sądzie. Składamy wniosek w postaci aktu urodzenia na fakt pochodzenia dziecka od ojca.
Aha. W tym miejscu...
Proszę
się zapisać, jak później. Proszę tak pisać. W tym miejscu pełnomocnik Powódki złożył do akt wniosek dowodowy. Wniosek dowodowy w postaci odpisu skróconego aktu urodzenia.
Przepraszam, jest nieczytelnie. Kto był ten dziecka wpisany?
Panie pozwany, proszę tutaj nie prowokować strony. Jest oczywiste, że pan jest ojcem dziecka, ponieważ w polskim prawie mamy zasady domniemania ojcostwa dziecka pochodzącego z małżeństwa. W związku z tym, że państwo są nadal małżeństwem, a dziecko się urodziło w tym czasie, to pan jest formalnie wskazany jako ojciec dziecka. Przysługuje panu oczywiście prawo do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.
W sądzie dysponujemy wnioskiem o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim oraz wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa w ramach postępowania rozwodowego i chcielibyśmy złożyć ten wniosek na sprawę sądu.
Dobrze, proszę złożyć ten wniosek. Dobrze, to sąd w tym miejscu, proszę sobie usiąść, w tym miejscu pełnomocnik pozwanego złożył wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem. Panie mecenasie, ale sąd tutaj czegoś nie rozumie jednak. Przewodniczący ujawnia pismo przygotowawcze Powódki z 10 września 2025. Czy dostał pan odpis tego pisma z 10 września 2025?
Chodzi o tam opiekuńczy nad dzieckiem.
Tak, tutaj z treści tego pisma przygotowawczego Powódki wynika, że państwo dogadali się w sprawie pieczy nad dzieckiem. W związku z tym skąd wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem?
Mój klient twierdzi, że w ramach kontaktu z małoletnim dowiedział się o nowych okolicznościach faktycznych, które świadczą na to, że dalsze pozostawanie małoletniego pod pieczą Powódki skutkować będzie negatywnymi skutkami dla jego wychowania oraz osiągnięć w nauce.
Panie mecenasie, chciałbym zauważyć, że w żadnym z dotychczasowych pism nie wskazał pan żadnych zarzutów w stosunku do matki dziecka. Nagle się pojawiają zarzuty na ostatniej rozprawie?
W sądzie uważam, że sytuacja jest na tyle ważna, że przesłanki formalne nie mogą zaprzeczyć ustalenia wyroku oraz środków zabezpieczających pieczę nad dzieckiem w najlepszy możliwy sposób.
Ostatecznie stroną tego procesu udało się zawrzeć porozumienie rodzicielskie regulujące wszelkie kwestie związane z wychowaniem małoletniego syna stron. Taka inicjatywa stron zawsze odbierana jest przez sąd niezwykle pozytywnie. Dziecko nie powinno być przedmiotem jakiegokolwiek sporu między rodzicami. Powinno być ono chronione, a rodzice dążąc do zminimalizowania negatywnych dla dziecka skutków rozwodu, zawsze powinni zmierzać do wzajemnego uzgodnienia kwestii związanych z jego przyszłym wychowaniem. Przewodniczący ujawnił pismo przygotowawcze Powódki z 10 września 2025 wraz z porozumieniem małżonków. Ja chciałam powiedzieć na wstępie, że sąd generalnie bardzo pozytywnie zareagował na państwa pismo i na wnioski z niego wynikające. Bardzo się cieszę, że państwo się dogadali w przedmiocie dziecka. W końcu dziecko tutaj w tej sprawie jest najważniejsze i chodzi o to, żeby ono nie ucierpiało i żeby tutaj przede wszystkim jego prawa były poszanowane. Ostatecznie Powódka, przedstawiając zawarte z pozwanym porozumienie wychowawcze, zmodyfikowała żądanie pozwu w ten sposób, że wniosła o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem obojgu rodzicom, ustalenie, że oboje rodzice pokrywają koszty utrzymania i wychowania małoletniego syna w czasie ich pobytu u każdego z nich, nieorzekanie o kontaktach rodziców z dziećmi, zaniechania orzekania o wspólnym mieszkaniu stron. Do dnia rozprawy pozwany nie odniósł się do zmodyfikowanego żądania. Nadto między stronami nadal sporna pozostawała kwestia zawinienia w rozpadzie związku małżeńskiego. W trakcie rozprawy każda strona przedstawiła prezentowane stanowisko procesowe, a strony zostały przesłuchane. Po przesłuchaniu stron sąd, dostrzegając możliwość dogadania się przez strony w zakresie spornych kwestii, zarządził przerwę w celu porozumienia się stron. Proszę Państwa, sąd widzi, że jednak tutaj w zakresie tych głównych Państwa żądań trochę już jednak między Państwem emocje opadły. wzajemne jakieś tam pretensje pewnie będą nadal, ale może jednak byśmy rozważyli tutaj jakąś opcję zmodyfikowania tych żądań.
Sąd nie będzie musiał pisać uzasadnienia wyroku, my nie będziemy musieli pisać apelacji. Czy możemy w takim razie poprosić o 5 minut przerwy?
Tak, dobrze. W takim razie przewodniczący zarządza 5 minut przerwy. Proszę się naradzić skutecznie. Po przerwie strony zgodnie oświadczyły, że udało im się dojść do konsensusu i przedstawiły swoje zmodyfikowane żądania. Strony zgodnie wniosły o nieorzekanie o winie w rozpadzie pożycia małżeńskiego, powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej zgodnie z przedstawionym planem wychowawczym, powódka cofnęła żądanie w przedmiocie zasądzenia alimentów na jej rzecz i strony wniosły również o wzajemne zniesienie kosztów postępowania. Panie mecenasie, udało się?
Tak, strony doszły do porozumienia w sądzie, dlatego zmieniamy stanowisko procesowe i wnosimy, żeby sąd wstrzymał się od orzekania.
Dobrze, czyli wnoszą Państwo rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winy. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące małoletniego, to zgodnie z planem wychowawczym, tak? I rozumiem, że cofają Państwo to żądanie zasądzenia alimentów na Pani rzecz, tak?
Tak, cofam.
Dobrze, Panie mecenasie, potwierdza Pan?
Tak. Strony będą złożyć na małoletniego w zależności od tego, kogo przybywa. Ważniejsze wydatki pokrywa wspólnie.
A dalej, zgodnie z planem wychowawczym. Proszę wstać.
O, przepraszam, najwyższego sądu. Tak, podsumuję to, co przed chwilą powiedziałem. Uważam, że strony doszły do porozumienia. Wciąż uważamy, że powódka zachowywała się w sposób nieadekwatny do roli, jaką przyjęła w małżeństwie. Jednakże,
dobre dziecko.
Dobrze. My rozumiem, że ten wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim Państwo też cofają.
Panie sądzie.
Na koniec rozprawy pełnomocnik każdej ze stron przedstawił swoje ostateczne stanowisko wraz z jego uzasadnieniem. Udzielam głosu. Panie mecenasie. Stanowisko końcowe.
Wysoki sądzie. W okolicznościach niniejszej sprawy nie sposób znaleźć argumentów uzasadniających utrzymanie małżeństwa stron. Związek stron uległ zupełnemu i trwałemu rozkładowi na wszystkich płaszczyznach emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Strony nie planują wspólnej przyszłości, ani nie widzą możliwości odbudowania więzi. Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy, należy uznać, że nie występują również tak zwane negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu. Przede wszystkim dobro małoletniego dziecka nie jest zagrożone. Materiał dowodowy zebrany w niniejszej sprawie, jak już ustaliliśmy, wskazuje, że do rozkładu pożycia małżeńskiego stron przyczyniły się strony w stopniu równym, co winno oczywiście znaleźć swoje odzwierciedlenie w orzeczeniu rozwodowym. Wysoki sądzie. Strony postępowania ze względu na dobro małoletniego dziecka zawarły porozumienie małżeńskie, w którym zgodnie ustaliły zasady wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnim dzieckiem stron, a także sposób utrzymania dziecka. Małżonkowie chcą, aby małoletnie dziecko przebywało u każdego z rodziców w powtarzających się okresach. Stanowisko stron znajduje uzasadnienie w relacji małżonków, albowiem aktualnie utrzymują oni poprawną, w miarę bezkonfliktową relację. W każdej sytuacji stawiają potrzeby dziecka na pierwszym miejscu, a nadto poprawnie komunikują się na temat dziecka i w obecności dziecka. Oboje są zorganizowani, oboje monitorują postępy w nauce oraz naprzemiennie dowożą dziecko na zajęcia szkolne i pozaszkolne. Wobec powyższego wnoszę tylko o zaniechaniu orzekania o mieszkaniu stron, albowiem małżonkowie nie mieszkają i nie będą mieszkać razem po rozwodzie. Reasumuję, wnoszę i wywodzę. Jak?
Dobrze, rozumiem, że w zakresie kosztów zastępstwa wzajemne zniesienie, tak? Ze względu na to, że Państwo się dogadali.
Tak.
Dobrze, Pani Pobudko, tak jak pełnomocnik? Jak pełnomocnik, dobrze. Panie mecenasie.
Wysoki sądzie, uważam, że w trakcie trwania małżeństwa Pobudka wielokrotnie naruszała swoje obowiązki małżeńskie, jak już wspomnieliśmy wraz z moim klientem. W szczególności Pobudka naruszyła obowiązek wierności małżeńskiej, nawiązując intymną relację z innym mężczyzną, obowiązek współdziałania dla dobra rodziny, obowiązek wspólnego pożycia wyprowadzając się, jak również uniemożliwiła pozwanemu realne zrobienie czegokolwiek z tym faktem. Jednakże pozwany, wykazując maksimum dobrej woli, zgodzi się na nieorzekanie o winie, jak również dla dobra dziecka postanowi przyjąć plan opiekuńczy, uznając dobro małoletniego za najważniejsze. Jednakże w sytuacji zmieniających się okoliczności mój klient gwarantuje, że w jego domu dziecko zawsze znajdzie dobre warunki oraz najlepszą możliwą opiekę. Dziękuję sądowi za słuchanie.
Dziękuję bardzo. Panie pozwany pełnomocnik?
Oczywiście, podtrzymuję te słowa pełnomocnik. Do wspaniałego.
Dziękuję.
Sąd udał się na naradę, po której ogłosił wyrok i przedstawił najważniejsze motywy rozstrzygnięcia.
Proszę wstać, sąd ogłosi wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, 23 Wydział Cywilny Rodziny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2024 roku sprawy sprawozdawstwa Katarzyny Mazur przeciwko Wojciechowi Mazurowi o rozwód. W punkcie pierwszym rozwiązuje związek małżeński powódki Katarzyny Mazur z domu Karczewskiej pozwanego Wojciecha Mazura zawarty w dniu 5 maja 2005 roku we Wrocławiu i zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu pod pozycją numer 1235/2005 przez rozwód bez orzekania o winie. W punkcie drugim wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron Igorem Mazurem urodzonym 6 maja 2010 roku we Wrocławiu powierza obojgu rodzicom, ustalając, że sposób jej wykonywania będzie zgodny z przedłożonym planem wychowawczym. W punkcie trzecim ustala, że oboje rodzice będą pokrywać koszty utrzymania i wychowania małoletniego Igora Mazura w czasie jego pobytu u każdego z nich, jednocześnie odstępuje od ustalenia wysokości rat alimentacyjnych. W punkcie czwartym nie orzeka o kontaktach stron z małoletnim synem. W punkcie piątym nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron. W punkcie szóstym zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty. I w punkcie siódmym koszty postępowania między stronami wzajemnie znosi. Proszę usiąść, sąd króciutko w ustnych motywach, dlaczego taki, a nie inny wyrok. W ocenie sądu zostały spełnione przesłanki orzeczenia rozwodu. Pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a orzeczenie rozwodu zdaniem sądu nie będzie sprzeczne z dobrem małoletniego syna. Sąd bardzo się cieszy, że państwo doszli do porozumienia przede wszystkim w sprawie wychowania małoletniego syna, ponieważ on tutaj tak naprawdę jest najważniejszy, ale również cieszy się, że doszli państwo do porozumienia w zakresie ugodowego rozwiązania tego związku małżeńskiego. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące małoletniego, to tutaj sąd w pełni aprobuje wszystkie postanowienia z zakresu planu wychowawczego. Natomiast oczywiście muszą mieć państwo świadomość tego, że rozstrzygnięcie w przedmiocie wszystkich kwestii właściwie związanych z małoletnim synem może w każdym momencie podlegać modyfikacji. W związku z tym, jeżeli zmienią się jakiekolwiek okoliczności u pani albo u pana, tak, albo cokolwiek, jakby małoletni zacznie też mieć jakieś swoje inne pomysły, to w każdym momencie to orzeczenie w tym zakresie może być modyfikowane. Czyli w każdym momencie można wnieść do sądu rejonowego już wtedy wniosek o zmianę czy sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej czy w zakresie kontaktu. W związku z tym tutaj oczywiście ostatecznie wiążące jest orzeczenie państwa rozwodu, natomiast w kwestiach dotyczących małoletniego syna tutaj to może podlegać modyfikacji. Natomiast wszystkie kwestie dotyczące planu wychowawczego nie budzą żadnych wątpliwości. Sąd ma nadzieję, że uda się rzeczywiście w taki sposób wykonywać tą władzę rodzicielską, że małoletni będzie mógł przebywać tydzień u jednego z rodziców, tydzień u drugiego. Przy zachowaniu jednocześnie szkoły to się udało dzięki temu, że po pierwsze mieli państwo dobrą wolę i to sąd oczywiście bardzo docenia, ale też między innymi dlatego, że mają państwo takie możliwości logistyczne, że mieszkają państwo w niewielkiej odległości od siebie, co nie będzie jakby narażało dziecka na przykład na jakieś długie podróże samochodem z jednego miejsca zamieszkania do szkoły i tak dalej. Więc w tym sensie to jest na pewno najkorzystniejsze, co może być dla dziecka. Dziecko nie jest stawiane przed koniecznością dokonania wyboru, którego z rodziców by chciało mieszkać. Może mieszkać u jednego, może mieszkać u drugiego. Oczywiście, jeżeli będą takie sytuacje, że dziecko na przykład powie, że chce zostać, nie wiem, 2 dni dłużej u mamy albo 2 dni dłużej u taty, to nie muszą się państwo tak sztywnie tego porozumienia trzymać, tylko żeby była między państwem zgoda, tak? W związku z tym to nie jest tak, że to porozumienie jest jakoś takie jakby całkowicie wiążące. Jeżeli będą państwo zgodnie chcieli dokonać jakiejś modyfikacji, to państwo oczywiście mają do tego prawo. I generalnie warto też słuchać dziecka, dlatego że to już nie jest malutkie dziecko, tylko to już jest nastolatek, który zapewne potrafić będzie wyrazić swoje jakby zdanie, które jednak zawsze powinno być brane, które zawsze powinno być brane pod uwagę. Jeżeli chodzi o kwestie alimentów, no to też zgodnie z planem wychowawczym każdy z państwa będzie ponosił te alimenty w tym czasie, kiedy dziecko, te koszty utrzymania w tym czasie, kiedy dziecko będzie u niego. Nie było w związku z tym konieczności orzekania o kontaktach stron z małoletnim synem, ani w związku z tym, że państwo mieszkają osobno, konieczności orzekania o sposobie korzystania mieszkania. Jeżeli chodzi o te koszty, to tutaj sąd zasądził od pana 150 zł, ponieważ pani zapłaciła 300 zł, w pozostałym zakresie będąc zwolniono z kosztów sądowych i ponieważ no, doszli państwo do porozumienia, również nie było konieczności, żeby obciążać któregoś z Państwa kosztami zastępstwa procesowego.
Sąd rozwiązał związek małżeński powódki i pozwanego przez rozwód bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron powierzył obojgu rodzicom, ustalając, że sposób jej wykonywania będzie zgodny z zawartym planem wychowawczym. Sąd ustalił, że oboje rodzice będą pokrywać koszty utrzymania i wychowania małoletniego syna w czasie jego pobytu u każdego z nich. Jednocześnie odstąpił od ustalenia wysokości rat alimentacyjnych. Sąd zgodnie z żądaniem stron nie orzekał o kontaktach z małoletnim ani o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Mając na uwadze, że powódka zapłaciła opłatę sądową w kwocie 300 zł, w pozostałym zakresie będąc zwolniona od konieczności uiszczania kosztów sądowych, sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty. W związku z ugodowym zakończeniem sprawy i takim wnioskiem stron, koszty zastępstwa procesowego między stronami sąd wzajemnie zniósł. W ocenie sądu zostały spełnione wszystkie przesłanki orzeczenia rozwodu, to jest między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Każda ze stron zadeklarowała, że ustały między nimi wszystkie łączące je więzi i żadna z nich nie widzi możliwości powrotu do wspólnego pożycia. W wyroku rozwodowym sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozpadowi pożycia, chyba że strony zgodnie wniosą o nieorzekanie o winie. Tak było w tej sytuacji, dlatego sąd mógł odstąpić od orzekania o winie. Niemniej warto zauważyć, że w przypadku orzekania o winie sąd nie dokonuje jej stopniowania. Choćby nawet to jeden z małżonków w większym stopniu się przyczynił do rozpadu pożycia, a drugi w mniejszym, sąd musi orzec winę obojga. W sytuacji, gdy rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd zobowiązany jest do orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonkowie wniosą o nieorzekanie o kontaktach, wtedy sąd może odstąpić od takiego rozstrzygnięcia. Odnośnie władzy rodzicielskiej, zgodnie z artykułem 58 paragrafem 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W niniejszej sprawie małżonkowie przedstawili takie porozumienie i jako, że było ono zbieżne z dobrem dziecka, zasługiwało na jego aprobatę. W każdym przypadku najlepszym dla dziecka rozwiązaniem jest dogadanie się jego rodziców w sprawie sprawowania opieki nad nim, dlatego sąd z zadowoleniem przyjął, że stronom udało się takie porozumienie zawrzeć. Przykład tej sprawy pokazuje, że rozwiązanie związku małżeńskiego może odbyć się polubownie i przede wszystkim z poszanowaniem praw małoletniego dziecka. Do tego konieczne jest jednak wykazanie dobrej woli ze strony obu małżonków. Warto zwrócić również uwagę na ważną rolę pełnomocników procesowych, od których mądrości i zaangażowania często zależy powodzenie takiego sposobu zakończenia sprawy.
Procesy tumskie to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, mający na celu propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.